Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych w Polityce Insight i zapraszam na kolejny odcinek. Jest środa, 5 kwietnia. Dziś rano wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował.
Złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, widząc, że podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony.
Ten postulat to objęcie cłami ukraińskiego zboża, którego nadpodaż uderzyła w polskich rolników. Ich gniew przybrał formę m.in. jajek wycelowanych w ministra Kowalczyka, a zorganizowany przez niego okrągły stół w sprawie zboża zakończył się porozumieniem, które część rolniczych organizacji szybko podważyło. Co doprowadziło do dymisji ministra i kto go zastąpi? Jakie inne kłopoty mają rolnicy? Czy przełożą się one na osłabienie PiS na wsi? I co władza robi, by do tego nie dopuścić? O tym wszystkim porozmawiam dziś z szefem działu politycznego Wojtkiem Szackim i starszą analityczką do spraw gospodarczych Hanną Cichy. Zapraszam na nasłuch. Nie możemy dzisiaj nie zacząć od wspomnianej już dymisji Henryka Kowalczyka. Wojtek, dlaczego musiało do niej dojść i co wiemy na temat następcy ministra?
Nad Henrykiem Kowalczykiem te ciemne chmury zbierały się od dawna, a deszcz spadł po jego dziwacznych niby przeprosinach, które wystosował pod adresem rolników. Przypomnijmy, chodziło o to, że minister Kowalczyk w zeszłym roku mówił, żeby rolnicy nie sprzedawali zboża, ponieważ będzie droższe.
To ja może tutaj wtrącę. Te słowa padły na przełomie maja i czerwca zeszłego roku, kiedy według danych z Ministerstwa Rolnictwa tona pszenicy w skupie kosztowała 1700 zł, znacznie więcej niż w 2021 roku, gdzie średnio to było 1000 zł. Natomiast od tego momentu, kiedy Kowalczyk te słowa wypowiedział, ta cena pszenicy w skupie systematycznie zjeżdża. W grudniu to już było 1500 zł, a w marcu 1200 zł za tonę.
Zaś pan minister przeprosił za to, że rolnicy nie zrozumieli intencji jego wypowiedzi.
Przepraszam za to, że nie zrozumieli mojej intencji wypowiedzi tej, która była na początku żniw, bo w czasie żniw zwykle nie powinno się sprzedawać w sposób paniczny zboża, bo cena wtedy spada. No, nie dopowiedziałem tego, że po żniwach to już to nie obowiązuje.
To prawda. I chyba te niby przeprosiny, które świadczyły o jakimś takim kompletnym braku słuchu społecznego, przeważyły ostatecznie szale na niekorzyść wicepremiera Kowalczyka. Natomiast Henryk Kowalczyk przestał być ministrem rolnictwa. To, że on się sam podał do dymisji, to oczywiście nic nie znaczy, bo tak naprawdę była to decyzja PiS-u, ale pozostał w rządzie jako wicepremier i ma mieć podobno jakieś nowe zadania. Te przeprosiny, te quasi przeprosiny były oczywiście tylko pretekstem, no bo Kowalczyk miał bardzo dużo problemów i mówiąc w skrócie, po pierwsze nie umiał rozwiązać tych problemów, nawet biorąc pod uwagę ten niby atut PiS-u, że ma komisarza do spraw rolnictwa w Komisji Europejskiej, pomimo dużego poparcia na wsi, pomimo dużego poparcia wśród rolników. Henryk Kowalczyk nie mógł sobie poradzić z licznymi problemami, które PiS ma na wsi, bo to nie chodzi tylko o zboże, ale również drób, mleko, przetwory, nawozy i tak dalej, i tak dalej. No generalnie rolnicy odczuwają kryzys pewnie tak bardziej bezpośrednio niż wielu mieszkańców miast. A Henryk Kowalczyk, no przypomnijmy, sam nie jest rolnikiem, był nauczycielem matematyki i nie umiał nawiązywać relacji z różnymi podmiotami ważnymi na wsi. Nie umiał rozmawiać z rolnikami, czego ostatecznym dowodem były te jego słowa, że rolnicy go nie zrozumieli i on za to przeprasza. Wieś tęskniła, przynajmniej ta część prawicowej wsi tęskniła pewnie za Janem Krzysztofem Ardanowskim, który był takim trybunem rolniczym i był ministrem wcześniej nieco, jeszcze przed Grzegorzem Pudą, który był zupełnym eksperymentem na tym stanowisku, przed Henrykiem Kowalczykiem, który też nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Więc w tej dymisji zbiegają się różne sprawy i ewidentnie PiS chce pokazać, że słucha wsi, że słucha głosu niezadowolonych rolników i gdy minister powiedział to, co powiedział, musiał złożyć rezygnację.
No właśnie, wspomniałeś o Janie Krzysztofie Ardanowskim, wspomniałeś o Grzegorzu Pudzie, więc Henryk Kowalczyk był trzecim ministrem w ciągu relatywnie niedługiego czasu. Z tym stanowiskiem jest trochę jak ze stanowiskiem nauczyciela obrony przed czarną magią w Hogwarcie. Kto w takim razie będzie następnym nauczycielem obrony przed czarną magią? Mówi się o Robercie Telusie, szefie Sejmowej Komisji Rolnictwa, ale wcześniej były też głosy, że może wróci Ardanowski.
Zdaje się, że Ardanowski został pogrzebany i zdaje się też, że pomijając różne inne historie, to w PiSie po prostu nie ma zaufania do niego. On jest uznawany za politycznego singla, który gra na siebie, który jest nie do końca kontrolowalny. Wygląda na to, że Jan Krzysztof Ardanowski nie wróci na fotel ministra rolnictwa. Rzeczywiście dużo się mówi i w mediach, i moi rozmówcy o tym spekulują, że to Robert Telus, jak wspomniałeś, szef Komisji Rolnictwa Sejmowej, zostanie ministrem rolnictwa i jest to taki wybór bezpieczny w tym sensie, że jest to rolnik z krwi i kości, właściciel gospodarstwa, na którym gospodarzy od wielu lat. Jest to również wieloletni poseł PiSu od 2007 w Sejmie, wybierany za każdym razem z okręgu piotrkowskiego, z coraz lepszymi wynikami wyborczymi. Zaczynał od pozycji 14 w 2007 na liście wyborczej PiSu i wówczas zdobył czwarty, ostatni mandat z PiSu. W 2019 roku był już z pozycji trzeciej wybrany na liście PiSu z ponad 27 tysiącami głosów. To nie jest polityk z pierwszych stron gazet, to nie jest polityk, który uczestniczy w jakichś rozłamach, frakcjach, nie jest kojarzony z jakimiś grupami, koteriami w PiSie. Nasi rozmówcy z Komisji Rolnictwa przedstawiają go jako posłusznego wykonawcę poleceń Nowogrodzkiej, poleceń władz klubu. Wiadomo też, że głosował za piątką dla zwierząt w 2020 roku, czyli zgodnie z linią partii, a wbrew stanowisku wielu szeregowych posłów PiSu i wbrew nastrojom na wsi, więc ta sprawa pewnie teraz będzie mu przypomniana.
Dokończmy sobie jeszcze tylko krótko rozmowę o tych kwestiach personalnych. Powiedziałeś, że Robert Telus nie jest za bardzo kojarzony z żadną frakcją w Prawie i Sprawiedliwości, ale co z pozostałymi politykami tej formacji zajmującymi się rolnictwem? Właśnie co z Henrykiem Kowalczykiem, co z Janem Krzysztofem Ardanowskim i jak do tego wszystkiego ma się Janusz Wojciechowski, komisarz, który jest chyba trochę poza tą układanką?
Henryk Kowalczyk był niewątpliwie najbliżej tej części PiSu, która trzyma z Beatą Szydło. Był od wielu lat jej współpracownikiem. Prawdopodobnie ta jego mocna dość pozycja polityczna sprawiła, że on tak całkiem się z tym rządem nie pożegnał i pozostał w nim jako wicepremier. To jest trochę taki model dymisji a la Michał Dworczyk. Michał Dworczyk, przypomnijmy, w zeszłym roku złożył rezygnację, również przyciśnięty przez partię z funkcji szefa kancelarii premiera, natomiast pozostał ministrem bez teki, a teraz Henryk Kowalczyk pozostanie wicepremierem bez teki. I Henryk Kowalczyk prawdopodobnie odetchnie z ulgą, że nie będzie już miał na głowie Ministerstwa Rolnictwa i ta funkcja wicepremiera pewnie mu będzie pomagała jakoś w odbudowie pozycji politycznej przed kolejnymi wyborami. Natomiast tak, Ardanowski jest politycznym singlem, on parokrotnie straszył PiS, parokrotnie mówił, że być może coś zacznie budować swojego, groził odejściem z PiSu, mówił też, że Jarosław Kaczyński nie zna się na wsi, zdarzało mu się krytykować Henryka Kowalczyka, był takim całkowicie niekontrolowalnym politykiem i pewnie również to sprawiło, że nie był brany pod uwagę poważnie jako kandydat na następcę Kowalczyka. Na wsi oczywiście aktywna jest Solidarna Polska, która zajmuje się Ministerstwem Rolnictwa, bo ma tam wiceministra Janusza Kowalskiego, a jak Janusz Kowalski jest wiceministrem czegoś, to zwykle jest o nim głośno. Jest to polityk, który umie skupić uwagę opinii publicznej. On zajmuje się biomasą, biogazowniami.
Nawet ostatnio projekt, który ma być jego sztandarowym projektem w tym resorcie, trafił do konsultacji społecznych.
Wcześniej wiceministrem rolnictwa z Solidarnej Polski był Norbert Kaczmarczyk, który zasłynął za sprawą swojego wesela i pewnego ciągnika. A teraz Norbert Kaczmarczyk przypomniał o sobie, krytykując Ardanowskiego i zdaje się broniąc Kowalczyka. Natomiast Janusz Wojciechowski jest od kilku lat komisarzem do spraw rolnictwa, z którym zdaje się PiS nie ma łatwego życia i zdaje się też, że nie jest to w pełni, że tak powiem, kontrolowalny komisarz. owszem, występuje na różnych imprezach wraz z szefem rządu, wraz z Jarosławem Kaczyńskim, jest pokazywany, ale zdaje się, że ani polska wieś za nim specjalnie nie przypada, ani większość polityków PiSu za nim nie przypadają.
Jeszcze w temacie tego Wojciechowskiego to trochę jest tak, że dużo tych problemów ze styku polityki i wsi to jest problem z zarządzaniem oczekiwaniami. Jak Wojciechowski został komisarzem do spraw rolnictwa, to była taka narracja, tu teraz mamy swojego komisarza w tym kluczowym aspekcie i on nam to wszystko weźmie i załatwi, że będą wyższe dopłaty dla polskich rolników, że będą regulacje unijne kształtowane tak, żeby one były dobre dla polskiego rolnictwa, czyli na przykład spowolni ta transformacja klimatyczna. No i to się nie dzieje. I pytanie, na ile to się nie dzieje dlatego, że Wojciechowski ma jakiś inny pomysł na wieś niż Nowogrodzka, a na ile dlatego, że po prostu on jest jednym komisarzem w wielkiej unijnej machinie i no po prostu nie może wszystkiego. Zresztą też on dał taki wywiad do Rzeczpospolitej w tym tygodniu, gdzie właśnie mówi o tym, że no on tu by chciał te cła i to zboże, żeby ono nie zostawało w Polsce i tak dalej. No ale on jest tylko jednym komisarzem, a to nie w jego aspekcie, a to wszyscy się muszą zgodzić, a to kraje, więc no jest tutaj taki imposybilizm, który nawet był do przewidzenia, więc może po prostu trzeba było aż tyle nie obiecywać.
No tak, że zboże nieoclone, dopłaty niewyrównane, a pan komisarz nie protestował też, kiedy Komisja Europejska dopuszczała do spożycia mąkę ze świerszczy, z czego PiS potem zrobił panikę moralną.
No ale świerszcze to jest ten temat, który się tam gdzieś bardzo przebił do internetu. Natomiast generalnie ten Europejski Zielony Ład i transformacja klimatyczna to jest coś, na co polskie rolnictwo nie jest przygotowane. I trochę jest tak, że robimy tutaj dokładnie to samo, co robiliśmy w ostatnich latach z energetyką, czyli zamiast zacząć do tego przygotowywać, zaakceptować, że to się będzie zmieniało i pomyśleć, co musimy zrobić, żeby na tych zmianach nie przegrać, to zamykamy oczy i udajemy, że to się nie dzieje i potem jak przychodzi termin na to, że trzeba coś spełnić, jakieś zobowiązania, to mówimy, ale my jesteśmy na to niegotowi, nie zdążymy się przygotować, jak to tak można zabijać polskie rolnictwo.
No z Wojciechowskim jest chyba tak, że on po prostu przestał pasować za sprawą swojego stanowiska, za sprawą tego, że jako komisarz jest częścią większego bytu, w którym musi dochodzić do kompromisów, w którym głos PiSu nie jest głosem najważniejszym. On po prostu stał się eurokratą i tak na niego pewnie patrzy wielu polityków i wyborców PiSu, a on z kolei nie może się poruszać w innych ramach, no bo taka jest logika instytucji, w której jest.
Skupmy się teraz na problemie, który był gwoździem do trumny ministra Kowalczyka, mianowicie na problemie ukraińskiego zboża. Mam wrażenie, że jest trochę zamieszania, niezrozumienia z tym, jaka jest właściwie sytuacja, jaki problem rolnicy mają z tym zbożem. To właściwie o co chodzi, Haniu? Dlaczego tego zboża jest za dużo? I skąd ono się w ogóle wzięło?
Ja bym jeszcze cofnęła się o jedną miedzę tutaj. Kowalczyk obejmuje resort w październiku 2021 roku i w zasadzie od razu wpada w pierwszy rolniczy kryzys związany z późniejszą wojną w Ukrainie, mianowicie kryzys nawozowy. Jesień 2021 roku to jest okres, kiedy mamy do czynienia w całej Europie z gwałtownym wzrostem cen gazu, a jeżeli drożeje gaz, to drożeją nawozy, bo w przypadku nawozów azotowych gaz to jest kilkadziesiąt procent kosztów produkcji. Więc jeżeli ten gaz drożeje o kilkaset procent, no to ceny nawozów powinny rosnąć proporcjonalnie, no a nie każdą cenę rolnik zaakceptuje. No i to jest jesień, ograniczenia w produkcji nawozów zaczynają się u różnych europejskich producentów, ale jeszcze jakoś tam wytrzymujemy, bo to nie jest z punktu widzenia cyklu produkcji rolnej kluczowy okres. Problemy zaczynają się natomiast na wiosnę. Rosja atakuje Ukrainę, wchodzą w życie sankcje na import nawozów z Rosji, z Białorusi, które też są bardzo ważnymi producentami i bardzo dużo tych nawozów od nich kupowaliśmy. Ci nasi rodzimi producenci po pierwsze nie są w stanie zwiększyć proporcjonalnie mocy produkcyjnych, po drugie ten gaz też jest bardzo drogi. I wiosną rząd wprowadza dopłaty do nawozów 500 zł za hektar. No ale zdaniem rolników to jest po pierwsze za mało, a po drugie to nie dotyczy wszystkich, bo to nie dotyczy tych największych producentów, którzy mają gospodarstwa powyżej 50 hektarów. W marcu natomiast pojawia się problem, że w związku z trwającą wojną Rosja zablokowała Ukrainie możliwość eksportu zboża przez Morze Czarne, czyli tam, gdzie Ukraina tego zboża bardzo dużo eksportowała, głównie na południe do Turcji, do krajów północnej Afryki. I ten problem, no ocieramy się w zasadzie o kryzys humanitarny, bo to są rejony, gdzie zagrożenie głodem zawsze jest gdzieś tuż za rogiem. Więc jeżeli w wielu krajach Ukraina to był najważniejszy dostawca tego ziarna, nie jest w stanie go dostarczyć, to mamy gigantyczny problem. Drugim problemem natomiast jest to, że dla Ukrainy to jest ważne źródło pieniędzy, a jednocześnie ma w silosach mnóstwo zboża z rekordowych zbiorów z 2021 roku, które jeszcze nie zostało wyeksportowane. No i Unia Europejska stara się tutaj trochę pomóc i obiecuje organizację korytarzy transportowych, że to ukraińskie zboże ma przez unijne kraje, między innymi przez Polskę, ale nie tylko, bo to jest też Rumunia, Węgry. To ukraińskie zboże ma jakoś przez Europę okrężną drogą do tej Afryki docierać. No i tu pojawia się pierwszy problem, mianowicie tak się po prostu nie dzieje. Potem w dalszej części roku już mamy jakieś tam porozumienie animowane przez Turcję, które częściowo pozwala na transport tego ukraińskiego zboża normalną drogą, no ale jednocześnie to ukraińskie zboże już przyjeżdża w dużej mierze tirami, częściowo pociągami, między innymi do Polski. I nie dojeżdża do portów. Dlaczego nie dojeżdża do portów? No po pierwsze dlatego, że nikt tego nie zorganizował. To oczywiście byłoby bardzo trudne do organizacji, bo mamy do czynienia z wielkim skokiem podaży w sytuacji, kiedy nie mamy do tego przystosowanej infrastruktury. Od granicy z Ukrainą poprzez infrastrukturę torową w Polsce aż do portów, które po prostu nie są przystosowane do eksportu.
A poza tym tam był węgiel.
A poza tym tam jest węgiel. To po pierwsze węgiel jest w portach, po drugie węgiel jest na torach. Jak patrzymy teraz na dane PKP Cargo za zeszły rok, to przewóz węgla znacznie wzrósł, natomiast przewóz zboża wzrósł marginalnie w tym poprzednim roku. Natomiast krajowi nabywcy, chociażby producenci PAF, są bardzo szczęśliwi, bo nagle mają dostęp do taniego zboża. Ukraińskie zboże jest tańsze niż polskie, bo tam są po prostu lepsze gleby. Znaczy, argument, który się zwykle pojawia, to jest to, że Ukraina nie musi jakichś wyśrubowanych norm unijnych spełniać, że może stosować środki ochrony roślin i nawozy w takiej skali, w jakiej my nie możemy, że są luźniejsze jakieś te kontrole fitosanitarne, no ale po prostu tam są dużo lepsze gleby, w Polsce gleby są bardzo kiepskie, co sprawia, że ta produkcja zboża jest kosztowna i jest go mniej z hektara, więc to, z czym mają problemy rolnicy, to tak, znacznie wzrosły im koszty produkcji, bo są drogie nawozy, bo jest drogi olej napędowy, na którym jeżdżą maszyny rolnicze, a jednocześnie te ceny nie rosną tak proporcjonalnie do kosztów. No i właśnie w tym kluczowym momencie, kiedy oni jeszcze mogliby sprzedać wtedy, kiedy ono jest najdroższe, minister mówi im, żeby nie sprzedawali. Część go słucha, ponosząc jednocześnie wysokie koszty magazynowania i jesienią zostaje z pełnym silosem zboża, które wyprodukowali bardzo drogo i które teraz musieliby sprzedać w pobliżu kosztów.
A sprzedać jest właśnie trudno i wydaje się, że na tym trochę będzie opierała się linia obrony Prawa i Sprawiedliwości, bo głosy, które słychać już z tego obozu, są takie, że było kilkanaście firm w Polsce, nie możemy powiedzieć, jakie to były firmy, ale będziemy je obwiniać, które chętnie kupowały te tanie ukraińskie zboże i w związku z tym zepsuły rynek dla zboża polskiego.
Znaczy oczywiście, że kupowały, no bo jakby każda firma, jak ma możliwość kupienia tanio surowca produkcyjnego, to będzie go kupować. Z drugiej strony, my jako konsumenci końcowi też to odczuwamy. Czy no jeżeli i tak narzekamy na inflację żywności, te ceny żywności są około 25% wyższe niż przed rokiem, no ale gdyby wprowadzić jakiś mechanizm kontroli cen w skupie, czy taki mechanizm, który zabezpiecza interesy rolników, no to straciliby na tym wszyscy pozostali konsumenci, bo chleb byłby jeszcze droższy, bo drób byłby jeszcze droższy, bo przecież część tego zboża poszła na paszę. Więc to jest kwestia jakiegoś wyważania interesów, to po pierwsze, a po drugie, tak jak mówiłam na początku, to jest kwestia niespełnionych obietnic. Znaczy rząd cały czas szedł w zaparte, że będzie świetnie, że to ukraińskie zboże w ogóle nie trafi w żadnym momencie do polskich młynów, tylko od razu pójdzie do portu, że nie ma żadnego zagrożenia dla rolników, a jak coś, to będzie prowadzony skup interwencyjny. I po prostu nic z tego się nie zmaterializowało. Kowalczyk na początku swojego urzędowania dokończył takie pełzające od bardzo wielu lat prace nad stworzeniem Krajowej Grupy Spożywczej, która właśnie miała być takim mechanizmem interwencyjnym, znaczy robić dla rolnictwa w dużym uproszczeniu to, co BGK robi dla biznesu, czyli interweniować w sytuacjach krytycznych, między innymi skupować zboże. No i to się dzieje od kilku miesięcy, a hasło, że to zboże będzie faktycznie skupowane, ma być od 12 kwietnia, czyli od przyszłego tygodnia, więc być może gdyby od początku mówić tym rolnikom, słuchajcie, no jest taka sytuacja, jest trudno, musimy tutaj pomóc tej Ukrainie, no bo nie mamy innego wyjścia, to oni by stracili sondażowo parę miesięcy temu, byłyby jakieś protesty, natomiast dzisiaj ta sytuacja by się jakoś tam uspokoiła. Tak, mamy rok wyborczy, kolejny sezon, kiedy rolnicy muszą teraz ponosić jakieś koszty nawożenia, ziarna, prac na polu, niespecjalnie mają z czego te koszty opłacić, no bo nie sprzedali zboża albo sprzedali je z bardzo małym zyskiem lub nawet ze stratą. No i oni po prostu muszą protestować.
Jeszcze krótko, jak ty patrzysz na te problemy ze zbożem w kontekście szerszej sytuacji na polskiej wsi? No bo to nie jest pierwszy problem, z którym rolnicy się w ostatnich latach mierzą. Wspomniałaś już o kryzysie nawozowym, który był bardzo głośny kilka i kilkanaście miesięcy temu, ale jest kwestia afrykańskiego pomoru świń, była kwestia wiecznie powracająca niskich cen skupu owoców i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest z twojej perspektywy sytuacja gospodarcza wsi?
Tych problemów jest sporo i one są zróżnicowane, tak? Znaczy my mówimy o wsi, o rolnictwie, wrzucając to wszystko do jednego worka, a no, sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Jeżeli jest tanie zboże, no to korzystają na tym producenci mięsa czy nabiału, bo mają tańsze pasze. ASF wydaje mi się w tej chwili nie jest już tak wielkim problemem, że właśnie tutaj rolnictwo się trochę przystosowało, wdrożyliśmy tą bioasekurację, działają te strefy ochronne, więc z jednej strony to nie jest aż tak duży problem w Polsce, z drugiej strony ASF jest w tej chwili dużo większym problemem na zachodzie, więc jeżeli oni wybijają swoje stada, no to wtedy kupują to mięso. Od nas to samo dotyczy ptasiej grypy i hodowli drobiu. Natomiast kolejny taki poniekąd związany z wojną i z kryzysem energetycznym problem mieliśmy zimą i wiosną, ponieważ był drogi opał, były problemy z dostępnością węgla na rynku, no to nie było czym ogrzać szklarni i to zmniejszyło produkcję warzyw i tych upraw szklarniowych. No i myślę, że taki kolejny kryzys konsumencki będziemy mieć, jak wejdą na rynek nowaliki, one będą mieć absolutnie przerażające ceny, o czym dowiemy się już za parę tygodni. Natomiast wieś ma też problemy strukturalne, no dalej mamy bardzo rozdrobnioną strukturę tego rolnictwa. 50% gospodarstw rolnych to są gospodarstwa poniżej 5 hektarów, które no prawie nie produkują na rynek albo mało co produkują na rynek. Oni mają inne, zupełnie inne potrzeby niż duzi producenci rolni, którzy często nawet nie są rolnikami albo w rozumieniu ustawowym czy ubezpieczeń społecznych, a na pewno mogą się też również nie czuć tymi rolnikami, tylko bardziej przedsiębiorcami i bardziej tak patrzą na te swoje problemy.
Wojtek, wróćmy do ciebie i spójrzmy na sondaże dotyczące wsi. Co wiemy na temat poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości obecnie na wsi i w ogóle na temat zadowolenia i rolników, i mieszkańców wsi, bo bardzo wyraźnie musimy oddzielić te grupy. Z rolnictwa utrzymuje się już tylko mniej więcej 10% mieszkańców wsi. Co wiemy o ich podejściu, zadowoleniu w tym momencie? Dlaczego PiS zdaje się być w takim trochę trybie alarmowym, jeśli chodzi o zdobywanie sobie poparcia poza miastami?
No wieś od wielu lat jest bastionem wyborczym PiSu. Tutaj odwołam się do danych z 2019 roku. Tam poparcie PiSu na wsi przekroczyło 55%, czyli to było ponad 12 punktów procentowych więcej niż wynik ogólnopolski. W najmniejszych gminach, takich do 5 tysięcy mieszkańców, poparcie PiSu doszło do niemal 60%, czyli w tych najmniejszych miejscowościach prawie 60% wyborców głosowało na PiS. Na wsi mieszka prawie 12 milionów wyborców, czyli to jest sporo ponad 1/3 wyborców w ogóle. Wieś to jest bastion PiSu, który teraz staje się miękkim podbrzuszem PiSu i to jest ten jeden zbiornik wyborców, z którego ci wyborcy PiSowi ciekną, bo dużo się mówi o tym, że PiS ma taki żelazny elektorat, natomiast tutaj od kilku lat, a konkretnie od Piątki dla Zwierząt, to poparcie na wsi dla PiSu wyraźnie spadło. Przypominam, Piątka dla Zwierząt to była ta ustawa, która miała zmienić charakter PiSu, unowocześnić PiS. Stał za tym zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Michał Moskal. Orędownikiem był tej ustawy również Grzegorz Puda. I ta ustawa, która miała poprawić dobrostan zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich, w tym również psów tych wiejskich, spotkała się z totalnym niezrozumieniem wielu mieszkańców wsi, spotkała się z głośnymi protestami i napotkała na bunt w samym klubie PiS, gdy kilkanaście osób z tego klubu zagłosowało przeciwko tej ustawie. Również cała Solidarna Polska była przeciwko tej ustawie i ostatecznie ta ustawa nie weszła w życie, chociaż przeszła przez Sejm. I wtedy o kilkanaście punktów procentowych spadły notowania PiSu na wsi według sondaży CBOS. Wówczas również, jak się spojrzy na notowania osobiste Jarosława Kaczyńskiego, to on sporo stracił w sondażu zaufania wśród mieszkańców wsi. I do tej pory, prawdę mówiąc, PiS nie odbudował tego prawie 60% poparcia na wsi. W tym momencie to jest, zdaje się, około 50%. 4% i to w dodatku w marcu, gdy te sondaże dla PiS-u w CBOS-ie były bardzo korzystne. Nieco wcześniej, na początku roku, to było raczej w okolicach 40 paru procent.
W ostatnich miesiącach ja sobie to sprawdziłem. Wyglądało to dokładnie tak w CBOS-ie, bo jesteśmy trochę ubodzy w sondaże. W marcu 50%, w lutym 44%, w styczniu 39%.
Czyli tendencja była niby wzrostowa, ale po pierwsze te wyniki były niższe niż przed 2020 rokiem, a po drugie to było przed apogeum tych protestów, przed dymisją Kowalczyka, więc zobaczymy, jak będzie z tym dalej. W każdym razie tak dużo o tym mówimy, ponieważ jest to chyba najważniejszy albo jeden z kilku najważniejszych frontów, na których PiS może przegrać te wybory i może oddać władzę. Bo wiele się mówi o tym, że scena jest zabetonowana, że te przepływy wyborców są minimalne, ale odpływ wyborców wiejskich i demobilizacja wiejskiego elektoratu to może być to, co będzie kosztowało PiS utratę władzy.
Wieś rozumiana już nie jako rolnictwo, tylko jako wieś, ma jeszcze jeden problem, który nam zwykle przemyka trochę pod radarem. Mianowicie, jak spojrzymy sobie w dane z badania aktywności ekonomicznej ludności, to gdzieś od połowy zeszłego roku zaczyna rosnąć bezrobocie, ale to bezrobocie rośnie co prawda nieznacznie w skali całej populacji, ale ono rośnie prawie wyłącznie wśród młodych mężczyzn z wykształceniem niższym lub średnie lub zawodowym, branżowym, mieszkających na wsi. I tutaj, no jeżeli mamy taką sytuację w związku chociażby z spowolnieniem na rynku budowlanym, ci mężczyźni stracili pracę, wrócili na przykład z miast czy miasteczek do swoich rodzin na wieś, no to jest to pewnie sytuacja, która oddziałuje na całe gospodarstwo domowe zarówno ekonomicznie, jak i też pod kątem nastrojów i być może ich preferencji politycznych.
Wojtek, ty wspomniałeś o piątce dla zwierząt i o tym, że po próbie wprowadzenia tej ustawy PiS stracił wyraźnie na wsi. Widać, że partia rządząca uczy się na błędach, bo teraz jedna z zapowiedzi, z obietnic Prawa i Sprawiedliwości dla rolników idzie w dokładnie przeciwną stronę. Idzie w stronę ograniczenia możliwości kontroli dobrostanu zwierząt przez organizacje pozarządowe. Natomiast w ogóle dużo się mówi w tym momencie o propozycjach, jakie PiS może formułować, żeby zmobilizować tych wyborców wiejskich, a tymczasem tam się już naprawdę sporo dzieje. Ja w tym podcaście mówiłem już jakiś czas temu, że z mojej perspektywy kluczową zmianą była zmiana sposobu wyliczania emerytur, bardzo korzystna dla rolników. Natomiast zastanawiam się, jakie z waszej perspektywy, może najpierw w twojej, Haniu, są kluczowe zmiany, które PiS już zrealizował dla rolników, co PiS już dla rolników zrobił i co też dla nich wiemy, że chce zrobić.
Sporo tych rzeczy, które się dzieją w zakresie polityki rolnej, to jest jeszcze część czegoś, co się nazywało Polski Ład. Był kiedyś taki program, którym się kiedyś rząd bardzo, bardzo chwalił, a potem bardzo przestał. Nawet miał osobną podstronę i osobny broszurę pod tytułem Polski Ład dla wsi.
I osobny spot z premierem i Jarosławem Kaczyńskim.
Tak, i dużo tych rzeczy, które są realizowane teraz, już nie słyszymy, że to jest Polski Ład, ale to jest właśnie to. No i między innymi to są te emerytury, które są bardzo ważne, bo tych emerytów krusowskich jest sporo, a ich świadczenia były bardzo niskie, ale były bardzo niskie też dlatego, że ubezpieczeni w KRUS po prostu płacą zupełnie marginalne składki. Więc teraz będziemy dopłacać do tego więcej. Dzieje się dużo rzeczy na płaszczyźnie regulacyjnej. To są zmiany, które mają ułatwiać rolnikom sprzedaż bezpośrednią swoich produktów, tak zwany rolniczy handel detaliczny. Trwają prace nad kodeksem rolnym. Tylko mnie się nie wydaje, że to są zmiany, które są w stanie coś odwrócić pod kątem tej dynamiki wyborczej. Bo one są, po pierwsze, tego typu zmiany zawsze powoli wchodzą w życie. To nie jest tak, że będziemy widzieć, to tak jak w przypadku tych emerytów, którzy nagle dostaną większy przelew od któregoś miesiąca, nie będziemy widzieć tak skokowo tych efektów. No i też to jest trochę kwestia tego, do kogo one trafiają. Czy akurat to są te grupy najliczniejsze, czy akurat na przykład to są ci więksi producenci i czy dla tych grup to jest ten główny problem. Jeżeli chodzi o ten kryzys zbożowy, to są właśnie próby jego rozwiązywania. Są obietnice, mają być dopłaty do transportu zboża do portów. No tylko oczywiście pytanie, co ma sobie rolnik z tym zbożem w porcie zrobi, znaczy on je wysypie w Gdańsku czy w Szczecinie i co dalej, bo tam nie ma ani infrastruktury, żeby załadować to na jakiś statek, ani statku, ani zakontraktowanego kupca. Pojawił się, to chyba Okopres wczoraj napisało, pomysł, żeby to zboże spalać. O spalaniu zboża słyszymy, to jest pomysł, który gdzieś tam na marginesie chodził od kilku miesięcy tego kryzysu i był do tej pory dyskredytowany, że no to jest takie niemoralne, że tutaj ludzie
to
głodują.
To nazywa się eufemistycznie wykorzystywanie zboża w celach energetycznych.
Okej, ale w sensie, no mamy coś takiego jak biopaliwa i robi się paliwa z roślin. Część tego zboża, które przychodziło z Ukrainy, to było tak zwane zboże techniczne, czyli spełniające mniejsze wymogi fitosanitarne, niekontrolowane w zasadzie też na granicy, co do którego polscy rolnicy, polscy producenci podnoszą zastrzeżenia, że ono może być niebezpieczne i może się nadawać wyłącznie do spalenia, bo na przykład podobno ma być tam jakaś duża zawartość rtęci. Ja tego nie wiem, nie jestem w stanie zweryfikować. Natomiast argument był taki, no, że jak zaczniemy palić zbożem, no to to jest takie no, niemoralne, źle wygląda po prostu. No a teraz już doszliśmy do takiej ściany, że faktycznie się być może o tym rozmawia. No i mają być też dopłaty i skup przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych 600 milionów złotych na ten cel. I być może w końcu do akcji wkroczy Krajowa Grupa Spożywcza, w której na razie zmieniło się kierownictwo, bo poprzednie sobie nie poradziło. No i zobaczymy, czy to nowe cokolwiek będzie w stanie zmienić.
Wojtek, co jest kluczowe z twojej perspektywy? I mam tu na myśli zarówno propozycje, nazwijmy to portfelowe, dla rolników i dla wsi, ale też retorykę tego, co obóz władzy mówi, ma trafiać do rolników przede wszystkim, czy to chodzi na przykład o sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej, czy jakieś tam zaniechania w sprawie wiatraków. Co jest najważniejsze z twojej perspektywy?
No tutaj jest kilka rzeczy, takich właśnie na pograniczu działań realnych i symbolicznych, trochę takiej godnościowej retoryki. To jest między innymi ta potężna zmiana w kodeksie wyborczym. To jest utworzenie nowych obwodów do głosowania w najmniejszych nawet wsiach. To ma nie tylko sprawić, że mieszkańcy tych wsi będą mieli bliżej do lokalu wyborczego, ale też pokazać, że PiS o nich pamięta, że PiS dba o te mniejsze miejscowości, że ułatwia życie przynajmniej raz na 4 lata, bo będzie autobus dowoził tych ludzi do punktu głosowania. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to na przykład taki niezbyt drogi w skali kraju projekt, ale też pokazujący, że PiS pamięta o mieszkańcach wsi, czyli kwestia uchwalenia dodatku dla sołtysów byłych, kilkukadencyjnych. W skali kraju to dotyczy pewnie kilkudziesięciu tysięcy osób, więc to jest drobiazg, ale to ma pokazać, że PiS nie zapomina, PiS dba. Dalej, no PiS przejął w zasadzie koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne poprzez liczne czeki, kupowanie wozów strażackich, remis, często z pieniędzy unijnych to się dzieje, ale przechodzą te pieniądze przez rząd albo instytucje publiczne podlegające tej władzy.
No i jakoś jest tak, że ja nie widuję praktycznie zdjęć ministrów, którzy nie są otoczeni osobami w strojach ludowych. Tak, znaczy to chyba jest ta historia o tych kołach gospodyń wiejskich.
Tak, i to jest właśnie promocja folkloru, promocja produktów regionalnych. Jest tego bardzo dużo w tej sferze takiej trochę symbolicznej, a trochę niesymbolicznej, trochę praktycznej. Więc widać, że PiS bardzo stara się dbać o ten elektorat, bardzo stara się, żeby tutaj te straty były jak najmniejsze, a chyba jakieś straty są nieuniknione.
A co z opozycją? Bo oczywiście jest tradycyjnie obecny na wsi PSL, ale też ta tradycyjna obecność została znacząco podważona przez wejście Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawiam się, jakie twoim zdaniem szanse ma PSL na odzyskanie wsi, zwłaszcza po sojuszu z Szymonem Hołownią, i czy reszta opozycji ma w ogóle czego szukać na wsi?
No jeśli PiS ma kłopoty na wsi, to opozycja również nie jest od nich wolna. Najczęściej popieraną partią opozycyjną na wsi jest Koalicja Obywatelska, ale to tylko z racji na swoją ogólną wielkość, bo ten wynik w ostatnim CBOS-ie to było 11%, czyli niezbyt imponujący wynik. Jeśli chodzi o wybory w 2019 roku, to Platforma zgarnęła 17% głosów mieszkańców wsi, czyli zdecydowanie mniej niż średnia ogólnopolska. PSL no, siłą tradycji trwa gdzieś tam, ma swoje struktury, ma trochę wyborców, zwłaszcza w kilku województwach, w warmińsko-mazurskim, na Lubelszczyźnie. Ten wynik PSL-u w ostatnich wyborach na wsi to było 11%, czyli nieco powyżej średniej ogólnopolskiej, ale ta różnica nie była tak znacząca jak kiedyś, gdy rzeczywiście PSL był partią polskiej wsi. No i pozostałe partie istnieją tam w jakimś szczątkowym wymiarze. Teraz bardzo aktywna stała się Konfederacja, która stara się połączyć ten swój przekaz, nieco może schowany, ale jednak istniejący, antyukraiński czy też ukraińsko-sceptyczny, z informacjami o tanim zbożu z Ukrainy. tutaj też rządzący to widzą i wskazują na to, że Konfederacja próbuje wykorzystać albo podgrzać antyukraińskie nastroje. Natomiast nie jest tak, że istnieje na wsi jakaś siła polityczna, która za chwilę wywróci do góry nogami ten obraz, który do tej pory znaliśmy. Oczywiście jest Agrounia z jej dynamicznym liderem Michałem Kołodziejczakiem, ale mam wrażenie, że ten dynamizm nieco opadł w ostatnich miesiącach. Pojawiła się teraz nowa organizacja Oszukana Wieś, o której przeczytałem wczoraj interesujący tekst Jacka Brzuszkiewicza w Gazecie Wyborczej.
To wygląda trochę jak Agrounia 3 lata temu.
Wygląda jak początki Agrounii, czyli rolnicy się skrzyknęli, pojechali na spotkanie z Henrykiem Kowalczykiem. Ktoś rzucił jajkami w ministra, też z racji na swoje kamizelki żółte, odblaskowe z napisem Oszukana Wieś. Ci ludzie są widoczni i zyskują pewną, nie wiem czy popularność masową, ale rozpoznawalność w mediach.
To ja tylko jeszcze jedno dodam a propos tych nastrojów antyukraińskich. To, co się dzieje w tej chwili na wsi przy tym tanim zbożu z Ukrainy, to jest czerwona flaga, czy jakaś pierwsza lampka sygnalizująca to, co się będzie działo, kiedy Ukraina będzie przygotowywać się do akcesji do Unii Europejskiej. Ukraina zawsze będzie mieć nad Polską te przewagi w produkcji zboża i jeżeli kolejne władze będą tylko i wyłącznie patrzeć na ten krótkoterminowy interes wyborczy i skoncentrować się na konserwowaniu stosunków gospodarczych i społecznych na wsi i chronieniu polskich rolników, przed czym tylko są w stanie ich ochronić, to w momencie, kiedy Ukraina otrzyma dostęp do tego wspólnego europejskiego rynku, to będzie po prostu jedna wielka i gospodarczo-społeczna tragedia na wsi i jedna wielka polityczna katastrofa. W związku z czym jakby pewnie po wyborach, ale trzeba by jednak usiąść do stołu i porozmawiać o tym, jak to polskie rolnictwo ma się zmieniać i przygotowywać na wyzwania przyszłości, zarówno te klimatyczne, i nie mówię tutaj tylko o polityce klimatycznej, ale po prostu o zmianach klimatycznych, które na wsi są bardzo mocno odczuwalne, jak i na zmieniającą się Unię.
Ja jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że te kilkaset tysięcy głosów, które być może PiS właśnie traci albo już stracił i będzie bardzo trudno mu odzyskać, to jest te 1,5, może 2 punkty procentowe, które będą PiS bardzo drogo kosztowały w ostatecznym rozrachunku jesienią tego roku w wyborach do Sejmu i że być może ten kryzys na wsi to jest, chociaż opozycja bezpośrednio na nim nie skorzysta, bo raczej poparcie dla niej nie wzrośnie jakoś bardzo wyraźnie, ale że w tym kryzysie opozycja może upatrywać swoje szansy na pokonanie PiS.
Z drugiej strony wybory są po następnych żniwach, a Ukraina w zeszłym roku zasiała dużo mniej, zbierze dużo mniej, w związku z czym ten problem poniekąd rozwiąże się sam, czyli tak jak rząd najbardziej lubi rozwiązywać problemy, czyli trzymając kciuki, czekając, aż one się rozwiążą same. Tak było z ciepłą zimą i podobnie będzie tutaj ze zbożem. A jeżeli przy tym uda się załatwić chociaż jeden statek, który można będzie załadować zbożem i z dużą pompą pożegnać odpływający z portu, no to wtedy będzie można uznać, że ten kryzys przynajmniej mniej wizerunkowo jest częściowo rozwiązany.
Najlepiej będzie ten statek przepuścić przez przekop w Mierzei Wiślanej. A my będziemy śledzili grę w sprawie demobilizacji i mobilizacji wyborców na wsi między Prawem i Sprawiedliwością i opozycją, a wam bardzo dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym Nasłuchu.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Nasłuchu. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.